О традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках в передачах национальных культурных обществ.
Kochani słuchacze, dziś w naszym programie o rozpoczęciu roku szkolnego, o promocji wiedzy o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida, o imprezie poświęconej pamięci kompozytora Aleksandra Kublińskiego, o bitwie pod Chocimem i o turnieju gry Ringo. Program prowadzą Liene Liedzieniece i Irena Liedzieniece. Labvakar! Šoreiz raidījumā stāstīsim par jauno mācību gadu, par komponista Aleksandra Kublīnska piemiņas vakaru, par Eiropai svarīgo kauju pie Hotinas un par Ringo spēles turnīru Jelgavā.
В программе бежу удел Анжела Лепа, научителька языка латовского с польской школы имени Иты Козакевич в Рыдзе.
День добрый, пані Анжело. Вітам сердечно в новом року школьним. Які са зміни по рівнанню з попереднім роком пандемічним?
Rok rozpocząłся 1 września. Na salę, na aule byli zaproszone tylko 3 klasy. Pierwsze jako bohatery tego dnia, 12 klasa, które rozpoczęli ostatni rok w naszej szkole i 10 klasa z powodu tego, że do 10 klasy przyszli nowe uczni, które dotychczas nie uczyli się w naszej szkole. I po prostu niech można byłoby ich przywitać. I przywitania pana dyrektora, był mały koncert, ślubowanie pierwszej klasy również odbyło się 1 września. Oni byli przyjęte do naszego grona szkoły. Reszta klasy poszli do klas. Odbyła się pierwsza lekcja wychowawcza z wychowawcami. Oni przyszli do szkoły troszeczkę później, po rozpoczęciu już tej pierwszej imprezy. Tak samo jak w ubiegłym roku nasze pierwszaki w tym roku rozpoczęli szkołę dwie klasy pierwsze i otrzymali prezenty, które były fundowane ze strony Polski, z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Dzieci otrzymali bardzo piękne tornistry, wszystko co jest potrzebne dla ucznia pierwszej klasy. Dzieciom to sprawiła wielka radość. Dla rodziców to też jest bardzo wielka taka pomoc ze strony Polski. W tym roku szkoła już pracuje drugi rok, wykonując formę edukacyjną i pierwsza, i druga, i czwarta, i piąta, siódma, i ósma, i dziesiąta, i jedenasta klasy już pracują według reformy. To sprawia dużo trudności dla nauczycieli, bo muszą bardzo kreatywnie pracować z powodu tego, że nie ma jeszcze wszystkie podręczniki dla tych klas. Pracujemy korzystając z tych materiałów, które jest w internecie dla wykonania tej reformy.
Na czym polega ta reforma?
Dzieci muszą nauczyć się wykorzystywać swoje umiejętności w różnych sytuacjach. Jak to, co oni wiedzą, to, co oni uczą się, można wykorzystać nie tylko w tym przedmiocie, ale w innych przedmiotach. To nazywa się, że pracujemy na kompetencji. Niech dzieci widzieliby, jak te umiejętności można wykorzystać w życiu codziennym i uczą się innych przedmiotów. Stara reforma była związana z tym, że nauczyciel uczy konkretną wiedzę, dziecko osiąga tę wiedzę, nauczy się konkretnych rzeczy. Najważniejsze było, niech byłby realizowany program konkretnego przedmiotu. Teraz bardzo dużo nauczycieli muszą współpracować z tym, że język łotewski albo literatura, oni uczą się i wykorzystają tę wiedzę, umiejętności, które zdobyli, uczą się informatyki albo datoryki. To jest wszystko tak powiązane pomiędzy sobą. Mamy nadzieję, że jakość wiedzy będzie taka sama jak dotychczas, I wszystkie te kompetencje przydadzą się naszym dzieciom.
Zajęcia pozalekcyjne, czy też są jakoś planowane odpowiednio tej nowej reformy?
Byli takie przedmioty jak historia Polski, geografia Polski. Teraz według programu takich przedmiotów już więcej nie ma. Oni zostali tylko jako fakultatywy. Oczywiście w naszej szkole oni są obowiązkowe, te fakultatywy, po innemu po prostu nie można przekazać tej wiedzy. Dzieci są różnego rodzaju koła zainteresowań związane z polskim językiem. Prowadzą to koło zainteresowań w języku polskim, nauczycieli z Polski i pani Regina, miejscowy nauczyciel. To dzieci dodatkowo jeszcze uczą się tam języka polskiego. Jest dziennikarstwo, dzieci mogą tworzyć szkolną gazetę. Bierzemy pod uwagę wszystko, niech języka polskiego byłoby dostatecznie w szkole. Niech dzieci widzieli coś więcej o Polsce, o geografii Polski, o historii Polski. To jest bardzo ważne akurat w naszej szkole.
Dziękuję Pani bardzo.
W roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin poety Cypriana Kamila Norwida. 24 września ruszył projekt Norwid. Jego celem jest promocja wiedzy o życiu i twórczości poety, przede wszystkim wśród polskiej młodzieży, mieszkającej poza granicami kraju. Akcję honorowym patronatem objął premier Polski Mateusz Morawiecki. O szczegółach tego projektu pani Sabina Mędrzyk, nauczycielka z polskiej szkoły imienia Ity Kozakiewicz w Rydze. Dlaczego postać Norwida jest tak ważna? Przecież to poeta! Nie informatyk, nie naukowiec, nie wynalazł szczepionek, nie uratował nikogo.
Dzień dobry. Tak, zgadza się. Norwid to poeta, w dodatku romantyczny, ale tak naprawdę, kiedy mówimy właśnie o polskich romantykach, to na pierwszym planie zawsze jest Mickiewicz, Słowacki, może ktoś jeszcze słyszał o Krasińskim, ale Norwid jest trochę na drugim planie i dlatego myślę, że to może być dobra okazja do tego, żeby odświeżyć jego twórczość, a łatwo nie jest. Wisława Szymborska ukuła takie stwierdzenie ciężkie Norwidy i interpretacja, próba poznania twórczości Norwida zwykle kojarzy się z takim większym trudem poznawczym, ale myślę, że warto w uzasadnieniu przyznania patronatu Norwidowi na rok 2021 możemy przeczytać cytat Jana Pawła II, który mówił, że twórczości Norwida ciekawe i interesujące może być zainteresowanie człowiekiem. Papież pisał, że Norwid stale interesował się człowiekiem, na nim skupiał swą poetycką uwagę, i pozostawił dzieło, z którego emanuje światło pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem. Czyli jest to twórczość uniwersalna, która nawet po 200 latach jest aktualna i zawsze można z niej coś wyciągnąć. Stąd też myślę, że słuszna decyzja o tym, żeby Norwida w 2021 roku promować. Bo Norwid to nie tylko poeta, ale też dramatopisarz, prozaik. Miał też zacięcia artystyczne, studiował grafikę, pozostawił po sobie też mnóstwo prac artystycznych, które możemy na przykład aktualnie oglądać w warszawskiej Kordegardzie. No właśnie, ale nasza młodzież polonijna nie ma takich możliwości jak dzieci w Polsce, dlatego bardzo nas cieszy akcja organizacji Pomoc Polakom na Wschodzie, która udostępniła na swojej stronie quiz, czyli taki mały test dotyczący życia i twórczości Norwida, gdzie młodzież może sprawdzić swoje wiadomości na temat tej postaci i osoby, które zarejestrują się na stronie, wykonają quiz, wezmą udział w losowaniu nagród. Także myślę, że warto i zachęcam. Jest też druga odsłona tego konkursu, czyli można zaprojektować koszulkę, która będzie związana właśnie z postacią Norwida i wśród nagród jest również możliwość wydrukowania tego projektu, czyli zwycięzcy otrzymają 100 sztuk koszulek z tym właśnie nadrukiem. My się w szkole śmiejemy, że będzie można zabezpieczyć koszulki dla całej szkoły. Zachęcamy. Na tej samej stronie, czyli właśnie projekt Norwid, jest również informacja biograficzna o poecie. Najpierw można się zapoznać z jego twórczością, z jego biografią, która też nie była prosta, jego ścieżki życiowe też nie były łatwe, ale myślę, że jest to postać godna uwagi, bo możemy tam sporo wyczytać na temat właśnie człowieka, ale też takiej postawy patriotycznej, czyli wartości, które są uniwersalne i których potrzebujemy, myślę, że szczególnie dzisiaj, w XXI wieku.
Czy w szkole będą organizowane jakieś imprezy poświęcone Norwidowi?
My na języku polskim już skorzystaliśmy właśnie z materiałów na stronie Projekt Norwid. Mieliśmy też swój własny quiz. Starsza młodzież już z Norwidem się zapoznała. A dodatkowo jesteśmy w trakcie realizacji projektu Rocznicowi Twórcy, który jest finansowany przez ambasadę w Rydze. I tam obok Stanisława Lema, Różewicza i Baczyńskiego właśnie Cyprian Norwid się pojawi. Także skupiamy się na rocznicowych twórcach, tych, których Sejm naznaczył na patronów roku 2021.
Cyprian Kamil Norwid, Moja piosenka 2. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskną mi panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, po wszystkim służą, tęsknią mi panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęsknią mi panie. Tęsknią mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej, tęsknią mi panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskną mi panie. Tęskną mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi i tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej, tęskną mi panie.
Wiersz czytał Marek Kondraciuk, uczeń klasy 11 Polskiej Szkoły imienia Ity Kozakiewicz w Rydze.
Dla darów nieba.
Dziś w naszej audycji bierze udział pani Halina Głowecka, która brała udział w imprezie poświęconej 85-leciu świętej pamięci Aleksandra Kublińskiego. To kompozytor wielu znanych nam piosenek. Opowie o życiu, o losie, o pracy Aleksandra Kublińskiego. Zapraszam pani Halino.
Dzień dobry. W tym roku, 11 września, w gmachu Asocjacji Mniejszości Narodowych imieni Ity Kozakiewicz odbyło się spotkanie poświęcone twórczości i 85-leciu kompozytora Aleksandra Kublińskiego. Organizatorem tej imprezy była żona pana Aleksandra, Jolanta Kublińska. Pracował bardzo dużo, skomponował bardzo dużo piosenek, mniej więcej 200 w swoim życiu i są bardzo popularne na Łotwie. Jest także utworzony fundusz, który się nazywa Nakty i Szauras Wetryk Sielas, aby powstało miejsce pamięci twórczości Aleksandra Kublińskiego w Pardałgowo, w osiedlu Agenskalne Priedes, gdzie niegdyś mieszkał. Twórcą pomnika jest rzeźbiarz Roland Jaunzems i architekt Edwins Vacumnieks. A więc spotkanie odbyło się bardzo ciekawe. Spotkanie prowadziła aktorka Maja Eglite. Pięknie piosenki Kublińskiego śpiewała Ines Egreste i George Sixna. Przy portefianie Janis Jakowlius. Ciekawie opowiadała o chwilach z życia twórcy Dagny Jadrejka, według której wierszy kompozytor tworzył swe arcydzieła, na przykład Zemeniu Lauks i współpracy o wspólnych wyjazdach koncertowych. Oczywiście w centrum uwagi piękne Nakty i Czoras Vasrygs Jelas, co zaśpiewała Ines Egreste i George Sixna również. Jeszcze pięknie na akordeonie grał pianista Janis Jakovlevs. Prowadząca opowiadała o tym, że Aleksander Kubliński książkę napisał autobiograficzną. Książka nazywa się Albatros. Jak gdyby porównują on siebie z ptakiem, albatrosem. Swoje życie i swój charakter, jaki on był w życiu. Fond proponuje każdemu zostać sponsorem tego projektu.
Proszę powiedzieć o pochodzeniu Kublińskiego.
Aleksander Kubliński, okazuje się, ma polskie korzenie. Jego ojciec był Polakiem, mieszkał na Litwie. Aleksander miał też brata Michała, który był reżyserem znanym u nas w teatrze.
Kto był najczęściej autorem tych piosenek, do których Kubliński pisał muzykę?
No, bardzo dużo współpracowała z Aleksandrem Kublińskim Dagny Jadrejka, która jest członkinią klubu miłośników słowa polskiego Gawenda. I dużo współpracowała z nim. Aleksander Kubliński skomponował muzykę do bardzo popularnej piosenki Truskawkowe pole, które właśnie tworzyła Dagny Jadrejka.
Jak na tej uroczystości poświęconej jubileuszowi Kublińskiego wszystko odbyło się?
Nie było nas dużo, ale bardzo przyjemnie obeszło wszystko. Bardzo wszyscy byli zadowoleni. Stała świeca zapalona na stole, stał album otwarty ze zdjęciami obydwu braci, rodziców ich.
Można było obejrzeć historię rodziny?
Tak, tak. Właśnie z albumu można było popatrzeć to wszystko.
Pani Halino, pani na pewno zna wszystkie te piosenki, które skomponował Aleksander Kubliński. Który jest najbardziej pani umilowana?
Najbardziej umilowana taka patriotyczna piosenka, hymn naszej Rydze. Tak się nazywa Nocturne, ale faktycznie ona się zaczyna ze słowami. Nocyma, w wąskich uliczkach starego miasta Rygi. I melodia jest na tyle piękna, ona się podoba dosłownie wszystkim. Wszyscy się w tej piosence kochają. W imieniu organizatorów imprezy chcę podziękować panu Haradżanianinu za udostępnienie pomieszczeń w budynku Asocjacji Mniejszości Narodowej.
Oh,
czas na spotkanie z księdzem.
W tym roku przypada 400 lat od bitwy pod Chocimiem, która trwała od 2 września do 9 października 1621 roku. Była to jedna z największych bitew w historii Europy. Był to też ostatni bój hetmana Jana Karola Chodkiewicza, który zdobył sławę niezwyciężonego wojownika. Prawdziwy geniusz dowódczy okazał on w trakcie wojen ze Szwedami. Jego zwycięstwa pod Białym Kamieniem w 1604 roku i Kirchholmem, dzisiejsze Salaspils, w 1605 roku, odniesione nad kilkakrotnie liczniejszymi chłopcami nieprzyjaciela, postawiły go w szeregu najlepszych dowódców wszechczasów i wprawiły w podziw cały ówczesny świat. Przyczyny ówczesnej wojny polsko-tureckiej są złożone. Na złe stosunki wzajemne miały wpływ w głównej mierze prywatne wyprawy magnatów na Mołdawię, ekspedycje kozaków na wybrzeże Morza Czarnego, najazdy tatarskie na Podolę i Ukrainę oraz wojna 30-letnia. Młody, zaledwie 17-letni sułtan Osman II, rozochocony rozgromieniem wojsk Żółkiewskiego, rwał się do walki. Doradcy podsuwali mu wizję coraz ambitniejszych przedsięwzięć, podboju całego obszaru Rzeczypospolitej aż do wybrzeży Bałtyku, włączenie się w wojnę religijną szalejącą w Niemczech po stronie tamtejszych protestantów i zadania śmiertelnego ciosu katolickim Habsburgom. Gdyby udało się zrealizować te plany, świat, a przynajmniej ogromne połacie Europy, wyglądałyby zupełnie inaczej. 2 września 1621 roku Turcy stanęli pod Chocimiem. Sułtan przyprowadził od 100 do 110 tysięcy żołnierzy pierwszoliniowych, wspieranych przez dziesiątki tysięcy zbrojnej czeladzi i służb pomocniczych. Muzułmanie przywiedli 62 ciężkie działa, w tym 15 gigantycznych armat obnężniczych, zdolnych wyrzucać pociski o wadze do 25 kg. Wojsko polsko-litewskie liczyło od 55 do 60 tysięcy żołnierzy. Gdy wrogie armie stanęły naprzeciw siebie, z polskich szanców uderzyła w niebo stara rycerska pieśń, najdawniejszy hymn Polaków, Bogu Rodzica. Potężny śpiew wzbudził ogromne wrażenie w szeregach muzułmanów. Hetman Chodkiewicz zwrócił się do swego wojska słowami: walczymy za wiarę przeciw poganom, krzyża świętego nieprzyjaciołom, walczymy za króla, za naród cały, walczymy za ocalenie na potem życia i majątków. Woła do nas o zemstę krew braci pobitych, jeszcze niedobrze wsiąknięta w tę ziemię, po której depczecie. Triumf pod Chocimiem wywołał olbrzymie wrażenie w całej Europie. Bitwę uznano za największe zwycięstwo chrześcijańskiego oręża od czasów stoczenia pół wieku wcześniej Batalii Morskiej pod Lepanto. W roku 1623 papież Urban VIII ustanowił święto dziękczynienia za Wiktorię Chocimską na 10 października. Polskę powszechnie określano jako mur krajów chrześcijańskich, jako zasłonę Europy, jako królestwo stojące na straży chrześcijańskiego świata.
Przed naszym mikrofonem pani Helena Kowalonok, zastępca prezesa oddziału Jelgawskiego Związku Polaków na Łotwie. Pani Helena opowie o wydarzeniu, które niedawno odbyło się w Jelgawie. Turniej gry Ringo. To był turniej, w którym brało udział wielu osób, i dużych, i małych.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jestem pomysłodawczynią, a jednocześnie koordynatorką projektu Jelgawa gra w polską grę Ringo. W ramach tego projektu już po raz drugi w Jelgawie odbył się otwarty turniej Ringo. Już opowiadałam o zasadach tej gry, ale myślę, że warto przypomnieć słuchaczom jeszcze raz. Gra Ringo polega na rzucaniu gumowym kulkiem przez siatkę, tak aby kulka upadła na boisko przeciwnika. Boisko dla gier w dwójkach ma wymiary boiska siatkówki, Natomiast w rozgrywkach indywidualnych boisko ma wymiary 7 razy na 14 metrów. Pośrodku boiska zawiesza się siatkę, linkę bądź sznurek z cążkami. Wymiary boiska i wysokość sznurka albo siatki modyfikuje się w zależności od wieku uczestników. Najmłodsi grają na mniejszym boisku, natomiast najstarsi na większym. Co jest ważne, kulka się chwyca jedną dłonią, którą ręką się złapała kulkę, tą się rzuca w kierunku przeciwnika. Celem gry jest zdobycie 15 punktów. Punkt się zdobywa, gdy przeciwnik nie złapał rzucone przez siatkę kulko, albo gracz popełnił błąd. Kulko spadło poza wyznaczone pole. Należy bardzo szybko się poruszyć w celu obrony własnego boiska. Gra jest bardzo dynamiczna. Mam nadzieję, że słuchacze już mniej więcej zrozumieli, jak się gra. A teraz opowiem o naszym wydarzeniu, drugim otwartym turnieju Ringo w Jelgawie. W tym roku postanowiliśmy zaprosić do gry w Ringo przedstawicieli z innych miast Łotwy, z Daugavpils, Jekabpils, Rigi i Liepāja. Niestety nie wszystkim się udało przyjechać, ale bardzo się cieszymy, że liczna drużyna w składzie 16 osób przyjechała z Jekabpils. W czasie turnieju rozegrano aż 12 kompletów medali. W turnieju wzięło udział 32 osoby. Uczestnicy grali w różnych grupach wiekowych. Najmłodszy gracz miał 5 lat, natomiast najstarszy skończył w tym roku 75 lat. Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dostali piękne medale. Natomiast wszyscy dostali upominki oraz dyplomy. W konkurencji drużynowej z niewielką przewagą w 2 punkty zwyciężyła drużyna z Jekabpils. Ale Jelgava dostała puchar za drugie miejsce. Turniej odbył się w bardzo przyjaznej atmosferze. Jedyne nasze zmartwienie to chmury, które obserwowaliśmy przez cały czas naszych rozgrywek. Pod koniec turnieju deszcz trochę skrócił rozgrywki kobiet. Kobiety były niepocieszone, chciały grać jeszcze. Wilgotna trawa nie dała takiej możliwości. Chcę bardzo podziękować władzom miasta, które przychylnie udostępnili nam piękny stadion, nowy, wyremontowany, który znajduje się w samym centrum miasta. Cały turniej odbywa się przy współpracy z administracją miasta i przy współpracy z Centrum Sportu miasta Jelgawy. Nie zabrakło też uczestników, którzy przyszli grać w Ringo całymi rodzinami. Z Jelgawy to rodzina Sudakowych, aż 5 osób, oraz z Jekabpils to rodzina pani Katarzyny Grachowskiej-Kriukowskiej, która też przyjechała z mężem i trójką dzieci. Co mnie bardzo cieszy, to że nasze starsze pani z oddziału jelgawskiego postanowiły w następnym roku też grać w Ringo. Lecz wnukowie pana Edmunda Misiewicza po turnieju zawzięcie grali w Ringo na swojej działce. Bez wątpienia Ringo to gra dla wszystkich. To doskonały pomysł na aktywny wypoczynek dla osób w każdym wieku. Grać można na plaży, na boisku, do siatkówki, na podwórku, wszędzie, gdzie się znajdzie kawałek wolnej przestrzeni. Ta gra mniejszych nauczy celności, usprawni zdolności manualne, koordynację. Starszym pomoże w utrzymaniu formy. Co dalej z naszą inicjatywą Jelgava gra w polską grę Ringo? Po turnieju zrozumieliśmy, że chcemy, żeby ktoś doświadczony udzielał porady w sprawie sędziowstwa oraz został swoistym mentorem dla nas. Będziemy próbowali skontaktować się ze Stowarzyszeniem Ringo w Polsce i zaprosić przedstawicieli do nas, albo zorganizujemy wyjazd dla kadry organizacyjnej do Polski. Тим більше, що постановилишми, турнір Ringo в Єлгаві стане ще імпрезом традиційним. І цього в передостатній вікенд серпня будемо гостити в Єлгаві мілочників тієї гри, активних учасників.
Откуд, откуд раз зайшла в моду ова гра? Слабко, до себе ще усміхами ти і я. Wodą źródlaną niby potok mgnął. Młody lata
Wspólny śpiew rozbrzmiewa w krąg.
Bringo, graj ze mną, bringo, graj ze mną, to nie głupia gra. Uwierz, uwierz tej piosence, co trochę życia zda.
Serdeczne, gdzie na której z gwiazd?
Wracaj,
wracaj na wieczne czasy między nas. Serdeczne słowo, zostań tu. Ja z ludźmi, tobą ile kół.
Bringo grać będę, bringo grać będę, to nie głupia gra. Szczęście sprunie na mą brzędę, piosenka rację ma. Bringo graj ze mną, graj jak najwięcej, bringo ze mną graj. Szczęście sprunie z nim w twoje ręce, a ty mu szansę daj.
To już wszystko na dziś. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Nad programem pracowali Ірена Лєдінець, Лєна Лєдінець, Інга Бедале, Лідія Чера. До услышання!